To jest podcast Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
My jako ludzkość tworzymy antybiotyki, żeby zabić bakterie, antybiotyki tworzą mechanizmy, żeby się przed nami obronić, no i zabić nas. No i to tak sobie trwa, jest to naturalny proces, zawsze bakterie jakieś te mechanizmy próbowały wytwarzać, natomiast problem obecnie jest taki, i dlatego o tym mówię, że my jako ludzie przez nasze beztroskie, błędne stosowanie antybiotyków pomagamy bardzo bakteriom w tym właśnie procesie.
Dzięki antybiotykom możliwe stało się zwalczenie chorób zakaźnych, które w przeszłości dziesiątkowały ludzkość. Bez stosowania tej grupy leków nie byłaby możliwa współczesna chirurgia i transplantologia. Niestety, nieodpowiedzialne stosowanie antybiotyków doprowadza do stopniowego obniżania ich skuteczności. Opowiedziała o tym lekarz Rura Hajkuś podczas wykładu pod tytułem Antybiotykooporność. Dokąd zmierzamy? Wykład odbył się w ramach cyklu Przybij piątkę nauce w kwietniu 2023 roku. Warto posłuchać. Zapraszamy.
To jest podcast Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Zacznę od zagadki. Co łączy te trzy choroby, które Państwo widzą na zdjęciach? Pierwsza, pewnie najłatwiejsza do rozpoznania, dżuma z tym charakterystycznym strojem, z maskami, z dziobami, które miały nadzieję osoby je noszące, że ochronią je przed zarazą. Drugie zdjęcie, cholera. Trzecie zdjęcie, tyfus. Oczywiście przede wszystkim łączy te choroby to, że powodowały ogromne epidemie z wielką liczbą ofiar w przeszłości. Dżuma jest powodowana przez pałeczkę dżumy, cholera przez przecinkowiec cholery, a tyfus przez riteksję prowazeki, która zresztą ta bakteria została nazwana przez odkrywcę ku upamiętnieniu jego przyjaciela, który zmarł z powodu tej choroby. Trzy choroby bakteryjne powodujące kiedyś ogromne epidemie. W tym momencie mamy na nie skuteczne leki i różnymi rzeczami Państwo się muszą przejmować w życiu, ale raczej nie tym, że przyjdzie epidemia dżumy i nas przetrzebi. Co łączy tych ludzi? Na pierwszym zdjęciu Anna Stuart, królowa Anglii, zmarła w 1714 roku. Na drugim zdjęciu również król, tym razem Danii, Fryderyk VII, który zmarł w 1863, a w 1846 zmarł papież Grzegorz XVI. Królowa, król, papież, ludzie wpływowi na wielkich stanowiskach. Możemy się spodziewać, że w swoich czasach mogli korzystać z każdego odkrycia ówczesnej medycyny. Każda z tych osób zmarła na róże, czyli pacierkowcowe zakażenie tkanek miękkich. Król Jan Olbracht, nasz polski król, w 1501 roku zmarł z powodu kiły. Po nim tron przejął jego brat Aleksander Jagiellończyk, który 5 lat później również zmarł, również z powodu kiły. Tadeusz Kościuszko zmarł z powodu bakteryjnego zapalenia w sierdzia. Wszystkie te osoby umarły z powodu chorób bakteryjnych, na które mamy obecnie leki i możemy je z dużą skutecznością, jedne z większą, jedne z mniejszą, ale możemy je leczyć. Tu oczywiście pokazałam osoby znane, żeby uświadomić Państwu, że dawniej demokratycznie bakterie zabijały wszystkich. Co łączy te wydarzenia? Wybuch i zakończenie I wojny światowej. Albert Einstein opracowuje swoją teorię względności, szczególną i ogólną. Rodzi się królowa Elżbieta II. Ford wypuszcza swój model T i rozpoczyna masową motoryzację w ten sposób. Została wynaleziona telewizja. Te wszystkie wydarzenia łączy to, że gdy to się działo, jeszcze nie mieliśmy antybiotyków. Ludzkość jeszcze nie znała antybiotyków, nie mogła z nich korzystać. Czyli jako ludzie dłużej oglądamy telewizję, dłużej jeździmy samochodami, niż znamy antybiotyki. Ja się nazywam Róża Hajkuś, jestem lekarką, pediatrą i dzisiaj na zaproszenie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania chciałam Państwu zaprezentować temat antybiotykooporności w ramach cyklu edukacyjnego Przybij piątkę nauce. I bardzo się cieszę, że organizatorzy na ten temat się zgodzili. Uważam, że jest bardzo ważny i bardzo jest mi jako lekarce bliski. Penicylina zmieniła przyszłość w 1928 roku. To jest zdjęcie z podłogi Muzeum Nauki w Londynie, gdzie byłam z moją rodziną i mój mąż z dziećmi chodzili, oglądali jakieś tam samochody, rakiety, inne rzeczy. Ja szukałam tego działu medycznego, no i tak szłam i szukałam i natknęłam się na ziemi właśnie na to. Antybiotyki, 1928 rok. Niecałe 100 lat dopiero możemy korzystać z tego niesamowitego odkrycia, z jednego z największych odkryć medycyny. Pewnie Państwo słyszeli tą anegdotę, bo to jest znana historia, że Alexander Fleming, który badał bakterie, to były gronkowce, on je miał wyhodowane na różnych podłożach, wyjechał, zostawił te szalki Ja też czasem zostawiam kawę w pralni, zapominam, znajduję ją po paru tygodniach. On na to samo się natknął, czyli wyrosła tam pleśń i zauważył, że tam, gdzie była pleśń, bakterie umarły, zostały zabite. I to nie jest tak, że on to w 28 roku zauważył, a za tydzień już pacjenci w szpitalach byli leczeni antybiotykami. 10 lat minęło, zanim udało się wyizolować tę substancję, która doprowadziła do zabicia tych bakterii. Dopiero w 38 ją wyizolowano. A w 45 roku, 1945, we trzech, Alexander Fleming, Howard Florey i Ernst Chain otrzymali Nagrodę Nobla za odkrycie penicyliny i jej działanie na choroby zakaźne. 1945 rok. Sienkiewicz dostał Nobla z dziedziny literatury 40 lat wcześniej. Kiedy on dostał Nobla? Znowu, jeszcze nie wiedzieliśmy o antybiotykach, że takie coś jest, że takie coś będzie, że odmieni naszą historię. I pamiętam, jak byłam na stażu na jednym oddziale, gdzie doktor badał dziewczynkę malutką z ogromnym zapaleniem płuc, ciężkim zapaleniem płuc. Ona potem się oczywiście rewelacyjnie wyleczyła i powiedział tej mamie coś takiego, że 100 lat temu musiałaby dla tego dziecka kupić trumnę. Nie uważam, żeby to były odpowiednie słowa dla matki chorego dziecka, ale już pomijając to, czy to było właściwe, chyba nie, to były to słowa jak najbardziej prawdziwe. Ponieważ 100 lat temu na różne choroby, które teraz leczymy z dużym powodzeniem w domu, kupując antybiotyk przepisany przez lekarza z apteki, leczymy je w domu, przeżywamy, za kilka dni się czujemy świetnie, za kilka tygodni już w ogóle jakbyśmy nigdy nie chorowali. Mnóstwo tych chorób kończyło się jeszcze 100 lat temu śmiercią. Dlatego dla mnie to jest niesamowite, kiedy mogę w pracy obserwować właśnie działanie tych leków, cudownych leków, tak jak zostały nazwane. I słusznie, bo to był game changer. To jest tak, że gdy mogą Państwo zobaczyć to dziecko ciężko chore, cierpiące, osłabione, ogromny niepokój zrozumiały rodziców, opiekunów i nasz też jako personelu. I kiedy to dziecko po kilku dniach zaczyna już wstawać z łóżka, bawić się, narzekać do nas, że po co my go tu trzymamy w tym szpitalu. Ja bardzo lubię ten moment, kiedy dzieci narzekają, po co tu są w tym szpitalu, bo już wiem, że reagują adekwatnie, już mają o swoje siłę się wykucać. Bardzo to jest fajny moment, że już nie leżą takie słabe i cierpiące. Naocznie w USG możemy widzieć, jak zmiany zapalne w płucach się zmniejszają. Niesamowite to są leki, to są cudowne leki i myślę, że przez to, że są takie łatwo dostępne, nie są drogie, nie do końca je szanujemy tak, jak na to zasługują. Dlatego właśnie wybrałam dzisiaj temat antybiotykooporności, czyli takiego zjawiska, gdzie bakterie uodparniają się na te antybiotyki, które my stosujemy. I ta antybiotykooporność jest naturalnym prawem. Naturalna to jest kolej rzeczy, że to jest odwieczna walka o przetrwanie. My jako ludzkość tworzymy antybiotyki, żeby zabić bakterie, antybiotyki tworzą mechanizmy, żeby się przed nami obronić, no i zabić nas. No i to tak sobie trwa, jest to naturalny proces, zawsze bakterie jakieś te mechanizmy próbowały wytwarzać. Natomiast problem obecnie jest taki, i dlatego o tym mówię, że my jako ludzie przez nasze beztroskie, błędne stosowanie antybiotyków pomagamy bardzo bakteriom w tym właśnie procesie. Bo jeżeli bakterie mają w otoczeniu swoim antybiotyki stosowane w jakichś małych dawkach, gdzieś tam w jakichś przypadkowych miejscach, w środowisku, w wodzie, w hodowlach zwierząt, one mają takie pole treningowe, gdzie mogą sobie ćwiczyć, oczywiście upraszczając, ale to o to chodzi. One mogą sobie ćwiczyć na małych dawkach, na różnych antybiotykach, jak z nimi walczyć i promować te szczepy, które sobie mechanizmy oporności wytwarzają. A tych mechanizmów oporności jest bardzo dużo. Bakterie są niesamowicie w tym sprytne. Ja jestem pod wrażeniem tego. Tutaj nie będę Państwu jakichś super szczegółowo medycznych, cudnych pojęć wprowadzać. Te osoby, które się spodziewały takiego bardzo naukowego wykładu, no to od razu tu przepraszam i te wszystkie zarzuty, że jest za mało, trudno medycznie przyjmuję i jakby zgadzam się z nimi, ale uważam, że to jest forma lepsza, bo chciałabym tylko, żeby Państwo pamiętali, o co w tym chodzi. I na przykład jednym z mechanizmów bakterii, gdzie one tą skuteczność antybiotyku zmniejszają, to jest produkowanie enzymów, które w taki sposób zmieniają ten antybiotyk, żeby cząsteczka antybiotyku nie mogła bakterii zabić, nie mogła się z nią połączyć, nie mogła do niej wniknąć, nie mogła zniszczyć jej ściany komórkowej i doprowadzić do jej śmierci. Czyli bakterie są tak sprytne, że produkują substancje, enzymy, które zmieniają cząsteczkę antybiotyku w taki sposób, żeby ona była nieskuteczna. Niesamowicie to jest ciekawe. Beta-laktamazy oczywiście są najbardziej znanymi z tych enzymów, które zmieniają w taki sposób antybiotyk, że z miejscem docelowym się nie może połączyć. Jakby w drugą stronę mechanizm, to jest zmiana receptorów, czyli w tym mechanizmie bakteria nie zmienia antybiotyku, ale zmienia samą swoją komórkę, żeby znowu antybiotyk nie mógł się połączyć i nie mógł jej zrobić nic złego. Więc w tamtym mechanizmie zmieniała antybiotyk, w tym mechanizmie zmienia samą siebie, żeby antybiotyk jej nie widział, żeby się nie mógł z nią połączyć i ten antybiotyk sobie może dookoła fruwać, skakać i co z tego? Może tam być, ale nie wniknie do wnętrza komórki, nie uszkodzi jej ściany, nic tam złego jej nie zrobi. Niewpuszczanie leku do komórki. Też niesamowicie ciekawy to jest mechanizm, bo na przykład niektóre antybiotyki wchodzą do komórek bakterii przez takie kanały zbudowane z białek, które się nazywają poryny. Więc skoro one wchodzą przez te kanały zbudowane z poryn, no to niektóre bakterie sobie wymyśliły, bardzo słusznie, że nie będą tych poryn produkować i nie będą tych kanałów sobie robić. I one nie mają tych kanałów i antybiotyk nie ma którędy wejść i jest nieskuteczny. Czasem ten antybiotyk jest nawet w stanie wejść do tej komórki bakterii, ale bakterie, wtedy kolejny mechanizm oporności, czyli żeby ten antybiotyk nie był skuteczny, wypompowują go przez różne pompy w błonie komórkowej swojej, wyrzucają go na zewnątrz. Mimo wchodzi, one go wyrzucają, dalej nie jest w stanie odpowiedniego stężenia w środku uzyskać, żeby te bakterie zabić. Jak Państwo widzą, tych mechanizmów jest naprawdę sporo. Bakterie się różne w różnych specjalizują i oczywiście każdy z tych jakby dziedzin tej antybiotykooporności ma jeszcze wiele swoich różnych wariacji w zależności od szczepów bakterii. Bardzo ciekawe, ale już odpuszczę Państwu więcej. I teraz antybiotykooporność. O co tyle hałasu? Czy to jest prawdziwy problem, czy to jest problem, który ja sobie wymyśliłam dzisiaj, żeby Państwa w jakiś sposób nam zaciekawić? Jaka faktycznie jest skala tego zjawiska, czy to faktycznie jest dla nas groźne? WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, od kilku lat, nie od wczoraj, nie od miesiąca, nie od roku, mówi tak. Oporność na antybiotyki jest obecnie jednym z największych zagrożeń dla globalnego zdrowia, bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju. Jednym z największych zagrożeń. Przypuszczam, że na większości z Państwa to zdanie nie robi jakiegoś dużego wrażenia, bo ono jest bardzo ogólne i bardzo takie majestatyczne, globalne zagrożenie i w ogóle. To jest bardzo ważne zdanie, ale myślę, że wiele osób nie do końca czuje powagę sytuacji. Na szczęście w 2019 roku przeprowadzono takie badanie, które obejmowało 204 kraje i terytoria i tam w tym badaniu, w tym 2019 roku przeanalizowano 471 milionów różnych sytuacji chorobowych, różnych przypadków chorób, żeby sprawdzić, czy antybiotykooporność, jeżeli chodzi o śmierci, jest rzeczywiście taka istotna. Czy to rzeczywiście jest dla nas takie wielkie zagrożenie, zabójcze zagrożenie, jak się mówi. Bo WHO mówi też coś takiego. Oporność na antybiotyki prowadzi do dłuższych pobytów w szpitalu, wyższych kosztów leczenia i zwiększonej śmiertelności. No i na przykład Państwo sobie tak to czytają. Prowadzi do dłuższych pobytów w szpitalu. No, nigdy nie jest fajnie być w szpitalu. Ja również nie lubię być w szpitalu jako pacjentka. Absolutnie nie jest to fajne. No ale dobra. Na przykład olejmy temat antybiotykooporności, będziemy te kilka dni dłużej w szpitalu, da się przeżyć. Wyższe koszty leczenia, NFZ za nas zapłaci, bez tragedii. Zwiększona śmiertelność. Przy tym punkcie przypuszczam, że już Państwo, każdy z Państwa, zwiększona śmiertelność, no trochę tutaj bardziej jest zainteresowany, bo jednak by nie było fajnie umrzeć na jakąś bakteryjną chorobę, gdzie bakterie są oporne na wszystkie antybiotyki. I właśnie to badanie z 2019 roku odpowiada nam na pytanie, jaka to jest skala zagrożenia. I w tym badaniu stwierdzono, że tylko w tym jednym roku, 2019, prawie 5 milionów osób zmarło i do tych właśnie śmierci przyczyniła się oporność na antybiotyki. U prawie 5 milionów osób na świecie była związana z tą śmiercią oporność na antybiotyki, a u 1,27 miliona była bezpośrednią przyczyną zgonu. Czyli w 2019 roku na świecie 1,27 miliona osób zmarło, ponieważ zakaziło się takimi bakteriami, na które żaden antybiotyk już nie był skuteczny i to była przyczyna śmierci, że nie było już kompletnie czym tych ludzi leczyć, bo ta bakteria, która zaatakowała, już była oporna na wszystkie antybiotyki, jakimi dysponujemy. 1,27 miliona osób na świecie. Ogromna liczba. Ogromna. Szacuje się również, że jeżeli nie zatrzymamy tego zjawiska, tak jak ono teraz szybko postępuje, nie zmienimy tych naszych różnych zachowań, o których za chwilę Państwu powiem, jeżeli to będzie szło w tym tempie, to w 2050 roku z powodu antybiotykooporności na świecie umrze 10 milionów osób, co jest większą liczbą niż liczba osób rocznie umierających z powodu nowotworów. Więcej ludzi będzie umierało z powodu nieskutecznych antybiotyków, bo bakterie się na nie uodpornią, niż z powodu nowotworów. Są nawet takie filozoficzne na razie rozważania, ale które rozpoczynają się tu i teraz w tej antybiotykooporności, czy zbliżamy się do ery postantybiotykowej. Czy nie będzie tak, że jak 100 lat temu nie znaleźliśmy antybiotyków i choroby bakteryjne sobie zabijały krów i wszystkich, kogo tam chciały? Czy nie zbliżamy się znowu do takiej ery, jeżeli tych antybiotyków nie będziemy szanować, jeżeli w tym tempie to będzie wszystko się szło do przodu? To samo badanie pokazało nam inną rzecz, bo WHO mówi też tak. Oporność na antybiotyki może dotknąć każdego, w każdym wieku, w każdym kraju. Ja czasem, jak rozmawiam z niektórymi osobami o tym, no nie, że każdego, wiecie, tak łapie z nim o antybiotyku oporność, ale czasem się udaje gdzieś tam ten wątek do rozmowy włączyć, to część osób uważa, że to jest problem krajów biednych, gdzieś tam w Afryce, a przecież nie nas, bo mamy antybiotyki w aptekach, mamy antybiotyki w szpitalach. Czym jest problem? To nie jest problem nas, tych krajów, gdzie to leczenie jest dostępne. Absolutnie nie jest to prawda, bo nie chodzi o to, że my te antybiotyki mamy, bo my je mamy. Ale jeżeli bakterie będą na wszystkie odporne, no to co z tego, że my je mamy dostępne? One po prostu nie będą działać. I to badanie pokazuje tutaj różne części świata. Od razu Państwu pokażę, bo wiem, że jest taka tendencja, że zawsze szukamy nas. Więc tutaj te dwie strzałeczki to jest wschodnia Europa i centralna, bo nie wiem, gdzie Polska była w tym badaniu tutaj zakwalifikowana. W każdym razie widzą Państwo, że w Europie wcale nie jest jakoś bardzo dużo gorzej niż w Afryce subsaharyjskiej. Więc to jest problem całego świata, nas wszystkich. Nie jest tak, co oczywiście to myślenie też jest nie w porządku, że tam niech inni sobie chorują, a my nie. Ale nawet jeżeli ktoś tak myśli, to nie myśli słusznie, bo ten problem już jest w każdym miejscu świata. I znowu, najczęstsze przyczyny tych śmierci związanych z antybiotykoopornością, bo być może się Państwu wydaje, że jeżeli ktoś już umiera z powodu bakterii, opornej na wszystkie antybiotyki, to przecież to muszą być jakieś rzadkie, niesamowicie skomplikowane, jakieś, nie wiem, jakieś może zakażenia kości, albo jakieś dziwne zakażenia serca, albo jakieś dziwne zakażenia mózgu, to przecież muszą być jakieś dziwaczne, rzadkie choroby, że już naprawdę niczym się nie da tego leczyć. Natomiast to badanie na tej ogromnej ilości zgonów mówi nam tak. Zakażenia dolnych dróg oddechowych, zakażenia krwi, owszem, rzadsze, i zakażenia w obrębie jamy brzusznej stanowią prawie 80% tych śmierci, gdzie bezpośrednią przyczyną śmierci była antybiotykooporność tych bakterii, które wywołały zakażenia. Zapalenia płuc, zapalenia w obrębie jamy brzusznej. Przypuszczam, że każdy z Państwa ma w swojej rodzinie, w swoim otoczeniu osoby, które przeszły zapalenie płuc, być może sobie je wyleczyły w domu antybiotykiem, które przeszły zapalenie wyrostka czy jakieś inne choroby w obrębie jamy brzusznej. To nie są bardzo dziwne, egzotyczne choroby. To są choroby, z którymi się spotykamy często. Nie jest tak, nie jest słuszne myślenie, że problem nas nie dotyczy, bo dotyczy bardzo dziwnych, rzadkich chorób, których i tak byśmy nie wyleczyli. Nie, to są choroby, z którymi się spotykamy często. Na razie większość skutecznie potrafimy leczyć, ale właśnie o te zakażenia chodzi. I tutaj ten problem antybiotykooporności ma coraz większe znaczenie. I grupy najbardziej narażone to są pacjenci w czasie operacji. Również tutaj cesarskie cięcia się oczywiście w to wliczają, bo operacja zawsze jest czynnikiem ryzyka jakiegoś zakażenia. Mamy okołooperacyjną profilaktykę, na razie antybiotyki różne są skuteczne, ale to jest ta grupa, gdzie antybiotykooporność zbiera większe żniwo. U osób, które mają przeszczepione narządy, dobra, to są rzadsze sytuacje i część osób może myśleć, mnie to pewnie nie będzie dotyczyć i pewnie będą mieć rację, bo większość osób to nie dotyczy, ale nigdy nie wiemy, kogo dotyczyć z nas będzie. I chemioterapia, leczenie onkologiczne. Jeżeli my mamy chorych z nowotworami, które nawet jest szansa wyleczyć, że ta osoba przejdzie proces leczenia i potem będzie sobie żyła już bez tej choroby, to my przez ten proces leczenia musimy ją przeprowadzić bezpiecznie, żeby jakieś zakażenie w międzyczasie tej osoby nie zabiło. Dlatego tak jest ważne, żeby antybiotyki były skuteczne, żeby o tą skuteczność antybiotyków, o ochronę ich walczyć. Co robimy źle? I to pytanie, oczywiście na nim nie powinniśmy zakończyć, bo nie chodzi o to, żebyśmy sobie tu wypunktowali, że co robimy źle, jako ludzkość, tacy jesteśmy beznadziejni, koniec, kropka, ponarzekaliśmy, idziemy do domu. Nie. To pytanie zawsze powinno prowadzić do drugiego, co możemy zrobić lepiej? Bo jak my wychwycimy nasze błędy, możemy je poprawiać. Po to zadajemy to pierwsze pytanie, żeby przejść do pytania drugiego. Oczywiście medycyna jest moją działką, najbardziej mi blisko, więc o niej powiem potem, ale jeszcze bardzo ważny punkt w antybiotykooporności, czyli hodowla zwierząt. Hodowla zwierząt ma ogromny wpływ na to, że my jako ludzie umieramy z powodu bakterii antybiotykoopornych. Dlatego, że w hodowlach zwierząt w weterynarii stosuje się mnóstwo antybiotyków bez wskazań, na przykład po to, żeby zwierzęta szybciej rosły i był szybszy zysk dla hodowli. Żeby zwierzęta nie zachorowały, więc profilaktycznie wszystkim zdrowym się daje antybiotyki, po to, żeby nie zachorowały, znowu nie padły, żeby był zysk. Oczywiście, żeby walczyć z tym zjawiskiem antybiotykooporności wywoływanej hodowlą zwierząt, powinno być mniej tych hodowli, powinniśmy jeść mniej mięsa. Jak już te hodowle są sposoby, żeby ograniczać tą antybiotykooporność, czyli antybiotyki powinny być stosowane tylko zgodnie ze wskazaniami. Lekarz weterynarii powinien tam oceniać te wskazania, antybiotyki dobierać, a nie powinno być tak, że wszystkie zwierzęta dostają antybiotyki, żeby czasem ktoś nie zachorował, żeby czasem ktoś nie padł i żeby szybciej rosły. Dlatego, że może Państwo sobie nie zdają sprawy, ale w tych hodowlach zwierząt jest stosowane bardzo dużo antybiotyków, które dla nas ludzi są antybiotykami tak zwanymi krytycznymi, czyli tymi najsilniejszymi szpitalnymi antybiotykami, które jak mamy jakąś infekcję bakteryjną, antybiotyki, które stosujemy w domu ambulatoryjnie, nie działają, nasz stan się pogarsza, trafiamy do szpitala, dostajemy silne szpitalne antybiotyki. Oczywiście ja tu upraszczam te pojęcia, ale chciałabym, żeby wszyscy zrozumieli, o co chodzi. Te silne szpitalne antybiotyki, właśnie te antybiotyki również są stosowane w hodowlach zwierząt. I tam, wśród tych zwierząt, które w swoich odchodach również wydalają, tam może być, na przykład może być woda zakażona, może być roślinność dookoła uprawiana zakażona, te bakterie znowu mają świetny plac treningowy, żeby sobie ćwiczyć oporność na tych bakteriach, które my uważamy, że są naszymi asami w rękawie i jak w razie czego jeszcze one zadziałają. Już się zaczyna robić sytuacja, kiedy one również nie działają, ponieważ powstała oporność wśród zwierząt, gdzie są stosowane w dużej ilości i bez wskazań. Bardzo to jest duży problem. Oprócz tego, że powinny leki być stosowane tylko wtedy, jak są potrzebne. Oczywiście powinniśmy jeszcze dbać o profilaktykę chorób wśród zwierząt, czyli o szczepienia, o poprawę warunków w tych hodowlach, żeby był dobrostan, żeby te zwierzęta się od siebie nie zarażały. I powinniśmy dbać o to, żeby wytwarzanie żywności, przetwarzanie na każdym etapie było w warunkach higienicznych, żeby te bakterie się nie przenosiły. Bo potem my jako ludzie, czy jedząc właśnie mięso, czy jakieś uprawy z okolicy, możemy się tymi bakteriami, które już mogą być oporne na wszystko, możemy się na przykład w taki sposób tym zarażać. Teraz będzie część medyczna, dotycząca nas ludzi, moja część. Pierwszy problem, który antybiotykooporność podkręca, to są antybiotyki na żądanie pacjentów. Czyli, że pacjent chce, bo wydaje mu się, że antybiotyk go szybko postawi na nogi. No bo żyjemy w takich czasach, kiedy musimy być zdrowi, produktywni, chodzić do pracy, bo nikt nas nie zastąpi, bo czekają jakieś zlecenia, bo jest wyjazd służbowy, zachorowaliśmy kucze, mamy katar, boli nas gardło, czy coś innego się dzieje i chcemy dostać antybiotyk, żeby natychmiast być zdrowymi. Absolutnie to w taki sposób nie działa. Antybiotyki działają tylko na choroby bakteryjne. Więc choroby wirusowe leczymy odpoczynkiem, nawadnianiem, leczeniem objawowym. My na ten odpoczynek często nie mamy czasu, chcemy być szybko zdrowi, ale tak jak mówię, to nie działa w ten sposób, ponieważ antybiotyki nie będą działać na choroby wirusowe, nie pomogą Państwu. Za kilka dni Państwo się poczują lepiej ze względu na to, że taki jest przebieg choroby, a nie dlatego, że antybiotyk pożyczony od sąsiada czy kupiony w internecie został tutaj zastosowany. Dlatego to jest duży problem. W tym oczywiście problemie uczestniczą jak najbardziej lekarze, no bo często te antybiotyki na życzenie pacjentów są przepisywane przez lekarzy. Choć teraz też można sobie antybiotyk w internecie wybrać jak z menu w restauracji, jaki tam sobie chcecie, jeżeli macie pieniądze na to, to sobie kupicie każdy. Niestety tak to teraz wygląda. Ale oczywiście przede wszystkim są one przepisywane przez lekarzy bez wskazań. Chodzi mi o to takie na życzenie pacjentów. Czyli lekarz, nie wiem, nie chce stać tego pacjenta, chce, żeby do niego przychodził, albo na wszelki wypadek, bo nie będzie miał czasu go skontrolować, to już lepiej mu ten antybiotyk wypisze, albo on gdzieś tam jedzie, to lepiej mu napiszmy, bo wie, że na tydzień jakby tam się poczuł źle, potem te antybiotyki gdzieś zostają w domu, ktoś je bierze przez 2-3 dni, jak się poczuje gorzej i tak sobie te antybiotyki krążą w przyrodzie i właśnie antybiotykooporność tutaj zwiększają. My jako lekarze nie powinniśmy czegoś takiego stosować, nie powinniśmy antybiotyków pisać na zapas, na zaś, bo ktoś chce, bo ktoś jest naszym znajomym. A ja miałam kiedyś taką sytuację, kiedy osoba z mojej rodziny była przeziębiona i tyle, po prostu była przeziębiona i chciała, żebym wypisała jej antybiotyk. Miała tylko katar. No i powiedziałam, że nie ma tutaj wskazań, nie będzie żadnej korzyści z tego antybiotyku, ponieważ on nie pomoże na to przeziębienie, a ta osoba się naraża na działania niepożądane antybiotyku, więc nie ma żadnej dla tej osoby korzyści. Bez sensu to jest. No i że nie. I wtedy ta osoba się bardzo na mnie oburzyła i powiedziała coś takiego, co mi zapadło w pamięć, i że chociaż swojej rodzinie byś mogła pisać antybiotyki, jak ktoś chce. Ale tu nie chodzi o to, że nie wiem, te antybiotyki są fajne i tym, co ich znamy, to im napiszemy i będzie fajnie, a tym, co ich nie znamy, to niech, nie wiem, płacą w internecie. Tylko chodzi o to, że jeżeli uważam, że nie ma wskazań, nie będzie żadnej korzyści dla tej osoby, to chociaż ona się na mnie obraża, to wydaje mi się, że mimo wszystko dla jej bezpieczeństwa nie powinny być takie działania stosowane. Jak się ktoś obrazi, to się obrazi. No i trudno, no ale niestety te antybiotyki stosowane beztrosko na wszelki wypadek, bo gdzieś tam pożyczone, gdzieś tam po kimś zostało. Opakowania też nie zawsze są. Możemy dostosować do długości terapii, więc jakieś tam resztki w domach zostają i też się potem przyczyniają do tego, że są stosowane antybiotyki w jakiś dziwny sposób, przypadkowy. Niestety to jest zjawisko częste, które wpływa na zwiększenie tej antybiotykooporności. To jest przede wszystkim nasze zadanie medyków, żebyśmy tak nie postępowali i żebyśmy pamiętali, że jeżeli nie jesteśmy pewni, czy antybiotyk jest potrzebny, czy nie jest, mamy też różne metody diagnostyczne, którymi się możemy podeprzeć, mamy różne badania mikrobiologiczne, różne badania z krwi. Jeżeli sam wywiad i badanie fizykalne, bo często to wystarcza, żebyśmy z dużym prawdopodobieństwem określili, czy ten antybiotyk jest potrzebny, bo jest to choroba bakteryjna i natychmiast powinien być zastosowany, bo akurat to jest takiego typu choroba, czy jest to choroba wirusowa i powinniśmy tego pacjenta obserwować i na razie mu tych antybiotyków nie włączać. Jeżeli nie jesteśmy pewni po samym wywiadzie, bo tak się też czasem zdarza, możemy zlecić badania dodatkowe, które nam w tej decyzji pomogą. Profilaktyka infekcji jest bardzo ważna. Mycie rąk kompletnie, mam wrażenie, niedocenione, ponieważ jest łatwo dostępne, jest tanie i przez to jest takie trochę nieszanowane, ale jest bardzo, bardzo ważne i wśród nas wszystkich, i wśród przede wszystkim personelu medycznego, żebyśmy my też nie przenosili tych różnych drobnoustrojów. Jest to tania, skuteczna metoda zapobiegania infekcjom. I to jest dla mnie takie trochę niesamowite, że mieliśmy tam w XIX, XVIII wieku, nikt nie wiedział, że to mycie rąk jest ważne i ludzie w szpitalach, w różnych placówkach medycznych umierali z powodu zakażeń, które personel brudnymi rękami im przenosił. I my z jednej strony się z tego śmiejemy, że kurczę, jak to oni nie wiedzieli, że nie można grzebać gdzieś tam w jakichś nieczystościach albo robić sekcji zwłok, a potem tymi rękami badać pacjentek ciężarnych, to oni wtedy tego nie wiedzieli, ha, 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 a potem w zwykłej pracy nie pilnujemy tego mycia rąk. Trzeba tego pilnować, jest to bardzo ważne dla wszystkich. Kolejną skuteczną metodą profilaktyki, tak samo jak u zwierząt, tak i u ludzi, są szczepienia profilaktyczne. Jeżeli nie dopuszczamy do wystąpienia pewnych chorób, szczepienia zmniejszają ryzyko ich wystąpienia oraz ich powikłań, gdzie może być konieczna antybiotykoterapia. Jeżeli tych chorób będzie mniej, z automatu będzie mniej stosowanych leków. Mamy szczepienia przeciw chorobom bakteryjnym, np. pneumokokom, meningokokom, gruźlicy. One są oczywiście bardzo ważne. Tak samo ważne są szczepienia przeciw chorobom wirusowym, bo jak będzie infekcja wirusowa, część osób dostanie antybiotyki bez wskazań, bo ktoś się pomyli, ktoś to źle zastosuje. Część osób będzie mieć powikłania potem wtórnie bakteryjne, które też będą wymagały antybiotyków, więc wszystkie szczepienia są ważne, żebyśmy tą antybiotykooporność zmniejszali, żebyśmy skuteczność antybiotyków chronili. Kontrola infekcji. W idealnym świecie powinno być tak, że jak Państwo są pacjentem, czy tak jak ja mam pacjenta, jest jakaś choroba, lekarz jeszcze nie jest pewien, w jakim się to kierunku potoczy. Może sobie tyle kontroli, ile jest potrzebne w danej chorobie zaplanować. W idealnym świecie powinien być to ten sam lekarz. Powinny być rzadkie sytuacje, które czasem wynikają z życzenia pacjentów, czasem, bo pacjenci nie mają innego wyjścia, że na przykład jest kontrolowany pacjent w czasie infekcji przez różnych lekarzy. Wtedy jest trudno ocenić w połowie infekcji, jak było te 3 dni temu i czy to leczenie działa, czy nie działa i jak długo je stosować, no bo nie mamy porównania. Byłoby super, gdyby personel medyczny opiekował się pacjentami w czasie przebiegu infekcji, bo dzięki temu można ten plan leczenia bardziej zaplanować skutecznie i potem nadzorować jego wykonywanie, nadzorować to, czy te leki są dobrze stosowane, czy one są jeszcze potrzebne. Długość tej terapii można sobie ustalać. Jeżeli jest dobra kontrola infekcji, też jest mniejsze ryzyko stosowanych niepotrzebnie na wyrost antybiotyków, bo na przykład damy na wszelki wypadek, bo wiemy, że sobie tego pacjenta nie będziemy w stanie skontrolować, bo jest za mało lekarzy, za dużo pacjentów, on się potem nie dostanie do lekarza, boimy się o niego, dajemy antybiotyk na wszelki wypadek. Nie powinno być takiej sytuacji, bo one zwiększają niestety tą antybiotykooporność. Edukacja. I tutaj rozmawiałam z moją przyjaciółką w ramach przygotowania się do tego wykładu, tam jej opowiadałam, co wyczytałam i powiedziałam jej, że czytałam o takim badaniu. Ono jest stare, bo sprzed 12 czy 13 lat, że na dużej grupie osób pytano ich, z jakiego powodu dostawały antybiotyki i ogromna ilość tych pacjentów, większość tych pacjentów odpowiadała, że antybiotyk przyjmowało z powodu przeziębienia lub grypy. To są obie choroby wirusowe. Ani przeziębienia się nie leczy antybiotykami, ani niepowikłanej grypy się nie leczy antybiotykami, ponieważ to nie są leki do tego. One na wirusa grypy w żaden sposób nie działają. Powikłania to jest inna historia. Nie leczy się tych chorób antybiotykami. I właśnie zastanawiałam się, na ile tam było tak, że pacjent nie do końca zrozumiał, na co dostał to leczenie, a lekarzowi chodziło o coś innego. Na ile zła była komunikacja, że lekarz źle zakomunikował, czemu jest ten antybiotyk. Na ile to były naprawdę bez wskazań przepisane antybiotyki. No ja tam sobie tak, wiecie, to rozkminiam, a moja przyjaciółka mówi tak, że to jest nieważne, bo nie powinno być rolą pacjenta na żadnym etapie rozkminianie, czy antybiotyk jest potrzebny, czy nie, bo to jest na nas spoczywa ten obowiązek, na nas lekarzach, którzy tę receptę wypisujemy. Ona w bardzo dużej mierze się z nią zgadzam i ma rację, ponieważ my odpowiadamy za to, żeby pacjentom dobrze wytłumaczyć, dlaczego jakiś lek stosujemy, dlaczego go jeszcze nie stosujemy, jakie są wskazania, to jest nasza rola. Natomiast trochę się też z nią nie zgadzam, bo tak jak Państwu mówiłam, żyjemy w świecie, gdzie można ten antybiotyk zdobyć w inne sposoby, jakieś dziwne i go zastosować samemu. Dlatego uważam, że edukacja wszystkich i personelu medycznego, że problem antybiotykooporności jest poważny, na nas spoczywa egzekwowanie tych różnych metod ochrony antybiotyków jest ważny i tak samo niesamowicie ważna jest edukacja nas wszystkich, całego społeczeństwa, żebyśmy wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi. I jeżeli Państwo dotrwali do tego momentu albo przeklikali do tego momentu, to byłabym naprawdę niezmiernie szczęśliwa, gdyby Państwo to jedno zdanie tylko zapamiętali. Antybiotyki działają na bakterie. Kropka. Wykrzyknik. Nie działają na inne rzeczy. Nie działają na wirusy. Nie działają na przeziębienia. Nie działają na początek zapalenia zatok. Nie działają na wirusowe różne nasze przypadłości. Po prostu nie. Antybiotyki działają na bakterie. Jeżeli przyjmiemy antybiotyki w chorobach wirusowych, one są nieskuteczne, nic nam dobrego nie dają, naruszamy się na działania niepożądane, zwiększamy antybiotykooporność w środowisku, w jakim żyjemy. Bez sensu. Antybiotyki działają na bakterie. Wydaje się, że to jest proste zdanie, ale to jest wciąż wiedza niewystarczająco dobrze rozpropagowana. Ja bym bardzo chciała, żeby ona była tak rozpropagowana, żeby każdy, niezależnie od swoich zainteresowań, niezależnie od swojego wykształcenia, gdzieś tam z tym zdaniem się stykał, żeby ono mu jednak do głowy weszło i żeby je zapamiętał. To, o czym dotychczas powiedziałam, to są rzeczy, na które każdy z nas w jakimś stopniu ma wpływ. Każdy z nas może wdrażać te rozwiązania w swoim otoczeniu, rozmawiać o nich z osobami w swoim otoczeniu. Natomiast kraje, politycy mają obowiązek tworzenia też dużych rozwiązań systemowych, które nas wszystkich będą chronić. Czyli kraje powinny tworzyć programy ochrony antybiotyków. I to robią. Nadzorować wykonywanie tych programów. Nadzorować stosowanie antybiotyków we właściwy sposób. Wychwytywać infekcje lekooporne. My jako personel medyczny również powinniśmy się włączać do tego, żeby zgłaszać takie zakażenia antybiotykooporne i kraje powinny robić duże programy edukacyjne, żebyśmy wszyscy wiedzieli, z czym mamy do czynienia, o co chodzi w tej całej antybiotykooporności, jak każdy z nas może z tym problemem na poziomie swoich możliwości walczyć. I jest takie hasło, there is no planet B, które bardzo jest, myślę, takie silne i mówi, o co w tym wszystkim chodzi. Ono oczywiście jest przede wszystkim używane w ramach manifestacji związanych z katastrofą klimatyczną, ale dlatego je Państwu pokazuję, bo tak jak nie ma planety B, nie ma dla nas planety zapasowej i powinniśmy dbać i szanować to, co mamy teraz, tak samo nie ma antybiotyków B, nie ma antybiotyków zapasowych. Bo też jak się przygotowywałam do tego wykładu, to od części osób znajomych słyszałam, ale przecież my stworzymy jako ludzkość, geniusze, nowe antybiotyki. Bakterie sobie te mechanizmy zrobią, przed tymi, co teraz mamy, się bronią, ale my zrobimy lepsze i ciach, te mechanizmy znowu zwalczymy i będziemy te antybiotyki skutecznie zabijać i tym zakażeniom, ich powikłaniom i śmierci zapobiegać. Nie jest tak. Nie jest tak. Oczywiście są nowe antybiotyki odkrywane, są prace na ten temat, ale na razie wydaje się, i tak jest na razie wniosek, że te antybiotyki nowe, które będziemy wytwarzać, one również mogą być nieskuteczne na te szczepy, które już teraz tworzą sobie te mechanizmy wielolekooporności. Na te bakterie, które sobie wytwarzają różne mechanizmy, które jednocześnie chronią je przed wieloma grupami antybiotyków, nowe antybiotyki, które stworzymy, również mogą tutaj nie działać. Nie ma antybiotyków B, nie ma antybiotyków zapasowych, dlatego naprawdę musimy szanować te, które mamy teraz i dbać o to, żeby nam służyły jak najdłużej. To jest dopiero niecałe 100 lat. I kończę jeszcze raz tym zdjęciem z podłogi Muzeum Nauki. Antybiotyki zmieniły przyszłość w 1928 roku.
To jest podcast WSIS.
Prezentacja towarzysząca wykładowi jest dostępna na nagraniu filmowym wykładu udostępnionym na kanale uczelni na YouTube. Osoby chętne mogą się z nią tam zapoznać. Teraz pora na drugą część wystąpienia, podczas której Róża Hajkuś, lekarz-pediatra, odpowiedziała na pytania internautów.
Dziękuję Państwu za wszystkie nadesłane pytania. Myślę, że na część tych pytań odpowiedź już padła w czasie wykładu, a jeszcze kilka sobie teraz tutaj wspólnie omówimy.
Czy przerwanie stosowania antybiotyku, ponieważ już odczuwamy znaczną poprawę, może mieć konsekwencje? A jeśli tak, to jakie?
Myślę, że to jest bardzo fajne, takie praktyczne pytanie, bo pewnie i Państwo, no i ja na pewno spotykamy się z sytuacjami, kiedy antybiotyk jest przepisany na odpowiednią ilość dni, jest kuracja zaplanowana na przykład na 5 dni, czy 7, czy 10, a ktoś to leczenie przerywa wcześniej. I jedną z najczęstszych przyczyn to jest właśnie to, że pacjent się czuje lepiej i uznaje, że to leczenie już mu nie jest dłużej potrzebne, przecież już się czuje świetnie, to po co się ma jeszcze męczyć z tym antybiotykiem kilka dni. I teraz tutaj jest pytanie, czy mogą być tego jakieś konsekwencje, więc omówię z Państwem dwa warianty tego, dlaczego pacjent się czuje lepiej i czy będą jakieś konsekwencje, czy nie. No bo mamy dwie opcje. Albo pacjent się czuje lepiej, bo antybiotyk świetnie działa, jest dobrze dobrany, mamy chorobę bakteryjną, skuteczne leczenie, wtedy my po 2-3 dobach spodziewamy się poprawy, takiej wyraźnej poprawy u pacjenta. Czyli jak mamy na przykład anginę paciorkowcową i dobieramy odpowiedni antybiotyk, czy zapalenie płuc bakteryjne, dobieramy odpowiedni antybiotyk, spodziewamy się, że po tych 2-3 dobach leczenia wyraźnie, no będę tu mówić o dzieciach, no bo to jest moja branża, no ale wiadomo, że do dorosłych też to odnosimy, ale wyraźnie dziecko czuje się lepiej, jest aktywniejsze, nie jest słabe, nie leży ciągle w łóżku, już ma siłę się bawić, już jest takie weselsze, mniej gorączkuje, czyli na przykład zaczynało z gorączką 4 czy 5 razy na dobę, a po tych 2-3 dobach gorączkuje raz na dobę, czy 2 razy na dobę, czy może już w ogóle nie gorączkuje. I w całości ten pacjent nam się poprawia. Po 2-3 dobach to oceniamy. Niestety nie jest tak, jakbyśmy czasem chcieli, że jedna dawka, jakaś spektakularna poprawa. Pamiętam taką sytuację z początków mojej pracy, kiedy w opiece całodobowej pracowałam jeszcze dla dorosłych i przyszedł do mnie taki młody pan po północy, między północą a pierwszą w nocy i on miał pewną chorobę bakteryjną, na którą jak najbardziej antybiotyk mu przysługiwał, jak to pacjenci mówią. On ten antybiotyk otrzymał i przed 7 rano do mnie wrócił, że wziął już tą jedną dawkę, dalej się czuje tak samo źle. No i w ogóle wszystko jest beznadziejnie i źle jest leczony i trzeba tu coś zrobić innego. No niestety nie spodziewamy się po jednej dawce poprawy, tylko właśnie po tych 2-3 dobach. Natomiast od razu tu powiem, chociaż nie o to jest pytanie, ale jeżeli my widzimy w ciągu tych 2-3 dni, że jest gorzej, że dziecko jest coraz gorsze, to oczywiście jest to wskazanie do pilniejszej wizyty u lekarza. Bo w większości sytuacji jest tak, że mamy włączony antybiotyk i jak po 2-3 dniach nie mamy poprawy, nie widzimy tego, żeby dziecko było lepiej, jest podobnie, ale nie jest lepiej, no to to jest oczywiście wskazanie wtedy po tych 2-3 dobach do ponownej wizyty, do zweryfikowania, rozpoznania. Być może to nie była ta choroba, którą podejrzewaliśmy na początku, być może dziecko wymaga zmiany leczenia, być może jest to choroba wirusowa, na którą antybiotyk kompletnie tutaj nie ma wpływu i dlatego nam się to dziecko nie poprawia. Na przykład mononukleoza zakaźna, choroba wirusowa, bardzo jest podobna, na początku bywa bardzo podobna do anginy paciorkowcowej. I na początku ten obraz choroby jest bardzo podobny, ale angina paciorkowcowa po 2-3 dniach dobrze dobranej antybiotykoterapii, to pacjent się czuje naprawdę rewelacyjnie. W mononukleozie on się będzie czuł tak samo beznadziejnie, ponieważ jest to zapalenie gardła, migdałków i inne tam rzeczy, ale spowodowane wirusem. Więc po tych 2-3 dniach, jak nie mamy poprawy, jak najbardziej powinniśmy się zgłosić do lekarza, najlepiej tego, który nas widział na początku i ten antybiotyk nam przepisywał, ponieważ on zna obraz choroby u tego pacjenta, u nas na początku, jest w stanie sobie to porównać, jest w stanie ten pomysł, który miał na początku, zweryfikować na podstawie przebiegu choroby, który tutaj obserwuje. Jeżeli za każdym razem trafiamy do kogoś innego, niestety zwykle to ma dużo szkody dla tego procesu leczenia, no bo nie ma szans, żeby lekarz, który nie widział wcześniej pacjenta, tak dobrze sobie porównał sytuację tylko na podstawie dokumentacji medycznej. Więc bardzo Was zachęcam, jeżeli macie taką możliwość, żeby w czasie infekcji prowadził Was jeden lekarz, bo wtedy to ma największą korzyść dla pacjenta, najwięcej sensu wtedy ma to postępowanie. No bo oczywiście może być tak, że będziemy musieli zmienić leczenie w trakcie, ale największą szansę, żeby to zrobić dobrze, ma lekarz, który tego pacjenta sobie obserwuje w czasie przebiegu choroby. Jeżeli jeszcze nie mamy tych 2-3 dób, ale dziecko nam wyraźnie się pogarsza, gorączkuje coraz częściej, jest coraz słabsze, jest jakieś dla nas niepokojące, bardzo niepokojące są zaburzenia świadomości, że nasze dziecko tak nie bardzo wie, co się z nim dzieje, ma jakieś zaburzenia mowy, jakieś inne takie rzeczy, wydaje nam się, tak jak to często rodzice mówią, że to nie jest moje dziecko. Tak się nie zachowuje moje dziecko, to jest jak jakieś inne zupełnie dziecko, to wtedy oczywiście idziecie do lekarza szybciej. Ale załóżmy optymistyczny scenariusz, minęły te 2-3 dni, jest znacznie lepiej. Jeżeli to była choroba bakteryjna, dobrze dobrany antybiotyk, bardzo złym pomysłem jest przerywanie terapii w tym momencie, bo czujemy się lepiej. Dlatego, że upraszczając, jeżeli ta terapia będzie przerwana, będzie za krótka, część tych bakterii, które spowodowały tą infekcję, może przetrwać i dać nam za jakiś czas, za kilka dni, za kilkanaście dni, nawrót tej choroby. Jeżeli będziemy mieć nawrót, to te dni, kilka, które wybraliśmy leku, nam się nie liczą. Musimy leczenie zacząć od nowa, czyli od nowa całą terapię, więc ostatecznie ten pacjent, który chciał uniknąć na przykład tych antybiotyków i sobie je przerwał wcześniej, ostatecznie dostanie więcej antybiotyków, bo wziął te kilka dni, które niestety nam przepadły i musimy terapię zacząć od nowa, żeby była skuteczna. I druga rzecz, że czasem musimy w takiej sytuacji niestety zastosować już lek kolejnego rzutu, czyli te tak zwane silniejsze antybiotyki, żeby terapia była skuteczna. Więc jest to z niekorzyścią dla pacjenta przerwanie antybiotyków w trakcie, jeżeli mamy chorobę bakteryjną dobrze leczoną, a właśnie efektem dobrego leczenia jest to lepsze samopoczucie po tych kilku dniach. No ale mamy też drugą sytuację, że ktoś mógł mieć chorobę wirusową i po tych 2-3 dniach się po prostu czuje lepiej, dlatego że to był wirus. I wtedy, jeżeli to była choroba wirusowa i ten antybiotyk nie miał żadnego wpływu, to taką terapię możemy przerwać bez jakichś niekorzystnych skutków dla pacjenta, no bo nie taka była przyczyna, tylko że to nie bardzo Państwo będą sobie w stanie ocenić sami w domu, chyba że jakimiś dodatkowymi metodami, które sobie wykonacie. No mamy teraz na przykład wymazy z nosu gardzieli na różne wirusy, bo zdarzają się na przykład sytuacje, że dziecko zaczyna być leczone antybiotykiem malutkie, nie ma poprawy, trafia do nas na oddział, my robimy wymaz, okazuje się, że ma RSV wirusa i ma na przykład wirusowe zapalenie płuc, a nie bakteryjne, jest w stabilnym stanie, to my nie przedłużamy tego antybiotyku często, bo nie ma takich wskazań. Oczywiście zawsze indywidualnie do każdego dziecka postępowanie dobieramy, ale chodzi mi o to, że w odpowiedzi na pytanie tej osoby, która je nadesłała, jeżeli byśmy mieli do czynienia z infekcją wirusową i w trakcie tej antybiotykoterapii jakieś dodatkowe badania nam udowodnią, że to jednak był wirus, rotawirus, adenowirus, RSV, wirus grypy, różne tam historie, to wtedy po konsultacji z lekarzem, który zbada nas jeszcze albo jakieś te objawy z nami omówi, to jest sytuacja, kiedy byłoby możliwe przerwanie tej antybiotykoterapii bez szkody tutaj dla pacjenta. Ale tak jak mówię, uważam, że na własną rękę nie bardzo jest to rozsądne, raczej powinno się to przedyskutować ze swoim lekarzem.
Czy zlecenie już na pierwszej wizycie wykonania posiewu materiału od chorego w celu określenia, jaka bakteria jest odpowiedzialna za zakażenie, w znacznym stopniu nie pomogłoby wyeliminować nadużywania stosowania antybiotyków?
Jak najbardziej tak. Tylko od razu sobie powiedzmy na początku, że absolutnie nie zawsze dodatkowe badania są konieczne, bo wiele chorób jak najbardziej da się rozpoznać z dużym prawdopodobieństwem na podstawie dobrze zebranego wywiadu i starannego badania fizykalnego, bo zapalenie ucha środkowego, czy anginę paciorkowcową z dużym prawdopodobieństwem, czy zapalenie płuc bakteryjne, te choroby można po wywiadzie, po badaniu fizykalnym ocenić, że prawdopodobnie z nimi mamy do czynienia i włączyć na tej podstawie leczenie bez dodatkowych badań. Ale jeżeli mamy jakieś wątpliwości, bo ja często mam wątpliwości, jak mam dziecko gorączkujące, malutkie, nie do końca wiem, co mu jest, w ogóle powiem to, bo to jest ważne, do końca 5 roku życia, jeżeli mamy dziecko gorączkujące bez żadnych przyczyn, to jakby przypomnę Państwu, że zawsze powinno być wykonane wtedy badanie ogólne moczu. U dziecka gorączkującego bez żadnych widocznych przyczyn do końca 5 roku życia, bo zakażenie dróg moczowych może objawiać się wyłącznie gorączką, a jest to właśnie sytuacja, kiedy dziecko antybiotyku od nas wymaga. Więc jeżeli właśnie mam malutkie dziecko, które gorączkuje, ja jako lekarka nic nie jestem w stanie mu wybadać. Ma zdrowe uszy, ma zdrowe gardło, słuchowo jest dobry, brzuszek jest mięciutki, wszystko tam jest w porządku, a jest gorączka, to na przykład to jest wskazanie jak najbardziej do wykonania badania ogólnego moczu, żeby ocenić, czy prawdopodobnie jest to jakaś infekcja wirusowa i tylko jest gorączka, czy jest to zaczynające się zakażenie dróg moczowych. I tutaj takie badanie jest super pomocne. Tak samo jak nie jestem pewna, czy zmiany zapalne w płucach, które słyszę, to oczywiście upraszczam, no bo my mamy bardzo takie wytyczne ścisłe, co bardziej wskazuje na zapalenie skrzeli, które się leczy objawowo, co bardziej wskazuje na zapalenia płuc, które się leczy częściej antybiotykami, choć oczywiście są wirusowe, choć oczywiście są przewlekłe zapalenia skrzeli. Więcej tam jest skomplikowanych rzeczy, ale nie o to chodzi, żebym Państwu teraz całą pediatrię tutaj wykładała, ale jeżeli mam wątpliwości po badaniu fizykalnym, czy mam do czynienia z infekcją wirusową czy bakteryjną, jak najbardziej uważam, że jest sensowne zrobienie morfologii CRP u takiego dziecka przed włączeniem antybiotyku, żebyśmy byli w stanie ocenić po właśnie tych dwóch badaniach razem wziętych. Zobaczymy sobie w morfologii, które krwinki nam się, poziomy których białych krwinek nam się podwyższają, tych, co walczą z wirusami, czy tych, co walczą z bakteriami, jakie mamy CRP. I na tej podstawie też możemy to leczenie bardziej sensownie dobrać dla naszego pacjenta. Tak samo posiewy. Są sytuacje, kiedy są te posiewy przydatne dla nas, chociaż rzeczywiście tutaj na wyniki musimy czekać kilka dni i tak decyzję o leczeniu zwykle podejmujemy wcześniej, a ten posiew jest nam potrzebny, żeby potem za te kilka dni się upewnić, że leczymy dobrze naszego pacjenta, albo gdyby leczenie było nieskuteczne, no to wiemy potem w posiewie, jakie leki są bardziej skuteczne, na jakie tutaj leki, bakterie właśnie nie są oporne. Więc jak najbardziej takie badania są korzystne, takie badania są wskazane w zaleceniach ochrony przed antybiotykoopornością, żeby nie dawać antybiotyków w ciemno, kiedy na podstawie wywiadu i badania fizykalnego nie jesteśmy pewni, tylko właśnie posiłkować się tymi dodatkowymi badaniami. I tutaj znowu, nie zawsze w polskich realiach to jest proste, bo nie zawsze mamy dostęp, żeby te badania szybko zrobić, żeby była, nie wiem, kontrola JOC z tymi wynikami badań, czy za 2-3 godziny, żeby się skontaktować nawet telefonicznie z wynikami badań. Nie jest to oczywiście zawsze proste, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy się starać tak postępować najlepiej, jak tylko możemy w naszych warunkach, w warunkach naszej pracy. Więc tam, gdzie nie jesteśmy pewni, zachęcam, oczywiście nie tylko ja, tylko wytyczne, żeby się tutaj tymi badaniami posiłkować.
Jeśli już musimy sięgnąć po antybiotyk, to czy te o szerokim spektrum działania są tymi najlepszymi?
Też to jest bardzo fajne pytanie, zresztą jak wszystkie, które przyszły, bo właśnie może tak intuicyjnie ktoś pomyśli, no dlaczego nie zastosować od razu najsilniejszych antybiotyków, pach, bakterie załatwione, koniec problemu, na pewno je dobijemy do końca, oczywiście jeżeli ktoś nie przerwie tej terapii w trakcie, ale uznajemy, że ktoś do końca ją wybierze te antybiotyki, zabiliśmy, załatwione, na pewno tutaj nic nie przetrwa. Właśnie o to chodzi, że to jest w drugą stronę. My te bakterie o najszerszym spektrum, te takie tak zwane najsilniejsze, antybiotyki o szerokim spektrum, te tak zwane najsilniejsze, albo tak jak niektórzy mówią, te szpitalne antybiotyki, bo często one są już w formie tylko dożylnej stosowanej w szpitalu, my musimy sobie te antybiotyki trzymać tak jak asa w rękawie na najgorsze, najcięższe zakażenia. One nie mogą być stosowane powszechnie, nie mogą być stosowane tak o, wiecie, na mrugnięcie oka, że tutaj sobie damy, bo co nam szkodzi. Nie może tak być, dlatego że jeżeli one będą powszechnie stosowane, bakterie będą miały szansę, to co mówiłam na wykładzie, uczyć się, jak tworzyć oporność przeciw tym antybiotykom. Więc te antybiotyki stosujemy jak najrzadziej, nie tylko dlatego, że one często mają więcej działań niepożądanych dla pacjenta i również dlatego nie stosujemy ich od razu, ale właśnie dlatego, żeby trzymać je w zanadrzu, że jeżeli leki pierwszego rzutu nie działają, drugiego rzutu nie działają, to mamy szansę jeszcze tymi antybiotykami o najszerszym spektrum, tymi najsilniejszymi tego naszego pacjenta uratować. I druga sytuacja, te antybiotyki również są trzymane w zanadrzu dla sytuacji najcięższych infekcji, na przykład jakichś sebs bakteryjnych. Wtedy od razu włączamy te antybiotyki najsilniejsze, ale to dlatego, że to są bardzo ciężkie bakteryjne zakażenia. Musimy tutaj szybko wkraczać z antybiotykami o szerokim spektrum. W międzyczasie, to co było w poprzednim badaniu, pobieramy posiewy przed, jeżeli mamy możliwość, pobieramy posiewy przed zastosowaniem takiego antybiotyku, żeby sobie zabezpieczyć próbki materiału od pacjenta, żeby nam w międzyczasie laboratorium mikrobiologii te posiewy tam sprawdzały, jakie antybiotyki są skuteczne na bakterie, z którą walczymy, ale tutaj nie mamy czasu czekać 3 czy 5 dni na wynik posiewu, tylko od razu włączamy antybiotyki o szerokim spektrum, w międzyczasie nam posiewy rosną, ale tutaj właśnie na takie najgorsze, najcięższe sytuacje zagrożenia życia bezpośredniego stosujemy właśnie te antybiotyki. I dlatego naprawdę, naprawdę musimy je szanować i odwrotnie niż jest w pytaniu, stosujemy je tylko w sytuacjach już takich podbramkowych.
Antybiotyki to ostateczność. Czy warto przed kuracją antybiotykową ratować się znanymi lekami na przeziębienie i grypę?
To pytanie też jest fajne, bo pokazuje bardzo częsty błąd, bo przypominam Państwu, że przeziębienie jest chorobą wirusową, grypa niepowikłana jest chorobą wirusową, więc my w ogóle w przeziębieniu i w niepowikłanej grypie w ogóle nie stosujemy antybiotyków. Nie jest tak, że antybiotyki to jest ostateczność w grypie czy w przeziębieniu. W grypie, która nam robi powikłanie, na przykład zapalenie ucha środkowego czy zapalenie płuc, wtedy jak nam się wikła bakteryjnie, czasem są potrzebne antybiotyki. Ale zwykła grypa, nawet jeżeli 10 dni jest wysokiej gorączki i człowiek się czuje bardzo źle, antybiotyk mu w tym nijak nie pomaga, są skuteczne leki przeciwwirusowe na grypy, które się stosuje na początku choroby, to jest zupełnie inna historia, to nie są antybiotyki. Więc jak najbardziej, jeżeli mamy do czynienia z przeziębieniem, z grypą, z inną chorobą wirusową, z wirusowymi zapaleniami gardła, które też są dużo częstsze niż bakteryjne anginy, tutaj w każdej z tych sytuacji jak najbardziej postępowaniem zalecanym, które pacjentowi ma szansę dać poprawę, jest przede wszystkim odpoczynek. I z tym mamy problem, zwłaszcza my dorośli, no bo wiadomo, w pracy nie ma nas kto zamienić, jest wyjazd służbowy, jesteśmy sami na zmianie, różne tam sytuacje, ale odpoczynek, nawadnianie takie porządne i to są właśnie metody, oczywiście jak jest gorączka, leki przeciwgorączkowe, jak są bóle głowy czy bóle mięśni, leki przeciwbólowe, to jest właśnie to leczenie objawowe. Odpoczynek, nawadnianie i leki w zależności od objawów, jakie mamy. Tutaj od razu Państwu powiem też z mojej działki pediatrycznej, że niestety często dorośli już ten taki brak odpoczynku w infekcjach przerzucają trochę na dzieci, bo jest przedstawienie w szkole, bo był wietrzyk na pamięć, bo w liceum nie możesz mieć zaległości, bo coś tam. No i niestety uczymy już te nasze dzieci, niektórzy z nas, że rzeczy jakieś w szkole czy w pracy są ważniejsze od naszego zdrowia. I ja wiem, że że to nie jest tak, że zawsze da się wziąć wolne z pracy. Ja najbardziej wiem, bo my też mamy dyżury, na których jesteśmy sami i nie jest łatwo znaleźć zastępstwo i niestety często tak jest, że wcale się człowiek nie czuje dobrze, a do tej pracy musi iść, ale tam, gdzie jest to możliwe, w przypadku naszych dzieci jest to możliwe, żeby zostały w domu, żeby się dobrze wykurowały, żebyśmy je nauczyli, że jednak to zdrowie jest ważne. I od razu przy tym pytaniu powiem, że też nie jest tak, to często, na co często pacjenci liczą, że gdyby dostali ten antybiotyk, to oni by jutro czy pojutrze już byli zdrowi. Nie, ponieważ w chorobach wirusowych to nie zmienia sytuacji. Jeżeli macie grypę, czy jeżeli macie mononukleozę, to naprawdę możecie dostać 5 antybiotyków na raz i wy za 2 czy 3 dni dalej będziecie gorączkować, dalej się będziecie czuć beznadziejnie, ponieważ to są choroby wirusowe, na które antybiotyki nie działają. I to nie jest tak, jak tutaj w tym pytaniu, że antybiotyki są ostatecznością przy chorobach wirusowych. Nie. Mamy 2 grupy chorób. Choroby wirusowe, na które antybiotyki nie działają i choroby bakteryjne, gdzie antybiotyk jest wskazany. To są 2 odrębne światy chorób. Dlatego choroby wirusowe jak najbardziej, tak jak tu ktoś słusznie w pytaniu zauważył, leczymy objawowo, odpoczynkiem, nawadnianiem i lekami dobranymi do naszych objawów tej konkretnej infekcji wirusowej.
W jaki sposób zapobiegać pojawieniu się antybiotykooporności nabytej?
Wybrałam to pytanie, żeby jeszcze tu uporządkować to pojęcie, ponieważ antybiotykooporność nabyta, nie padło to hasło w czasie wykładu, a cały wykład o tym był. Czyli to jest ta antybiotykooporność, którą bakterie sobie wytwarzają przez nasze, całej ludzkości, błędne działanie. Bo bakterie mają tą pierwotną antybiotykooporność, czyli niektóre szczepy są wyjściowo oporne na niektóre antybiotyki, a ta nabyta to jest ta, która przez nasze błędy, czyli to nadmierne stosowanie antybiotyków w hodowlach zwierząt, błędne stosowanie wśród ludzi właśnie do przepisywania antybiotyków na infekcje wirusowe, przerywanie za wcześnie kuracji w czasie infekcji bakteryjnych. Wszystkie te błędy, o których mówiłam, tworzą tą antybiotykooporność nabytą wśród bakterii. Czyli zapobieganie to będzie wszystko to, o czym mówiłam Państwu w czasie wykładu, czyli zmiany tych wszystkich błędów, które popełniamy. I to jest ta antybiotykooporność nabyta, ta, którą niestety my w pewien sposób wywołujemy, ale na którą również możemy mieć wpływ przez zmianę tych dotychczasowych zachowań.
Genetyka jest bardzo ważna w kształtowaniu organizmów. Czy dzieci mogą w dużej mierze dziedziczyć antybiotykooporność?
To jest też bardzo ważne pytanie. Dlatego chciałabym podkreślić tutaj, że antybiotykooporność dotyczy tylko i wyłącznie bakterii. To pojęcie nie dotyczy ludzi. Ludzie nie są antybiotykooporni. My nie jesteśmy antybiotykooporni. Nie możemy tego przekazać naszym dzieciom, ponieważ to ta sprawa nie dotyczy nas. Antybiotykooporne są tylko i wyłącznie bakterie. One sobie mogą tą antybiotykooporność stworzyć. My możemy zarazić się jakimś szczepem antybiotykoopornym, ale to nie jest tak, że my ludzie mamy jakąś wrodzoną antybiotykooporność czy coś w tym stylu. Przypuszczam, że może osoba, która zadała to pytanie, kojarzyła bardziej temat alergii na antybiotyki, które jest zupełnie innym zagadnieniem. Też to nie jest sprawa w jakiś prosty sposób dziedziczna, absolutnie, ale to jest sytuacja, kiedy faktycznie my jako jednostka, jako pojedynczy organizm możemy mieć reakcje alergiczne na jakąś grupę na przykład leków.
Co pani doktor poleca suplementować, aby zwiększać odporność organizmu?
To jest pytanie, które pada niezwykle często i w mojej pracy w szpitalu, i w mojej działalności w internecie. To pytanie, co suplementować, żeby dzieci mniej chorowały, to jest chyba najczęstsze pytanie, jakie dostaję. Co oczywiście jest zrozumiałe, ja to rozumiem, jesteśmy na końcówce, mam nadzieję na końcówce, bardzo długiego i takiego ciężkiego sezonu infekcji w Polsce. Strasznie dzieci dużo chorowały, mam nadzieję, że już to się kończy. No i to pytanie, co robić, żeby one chorowały mniej, pada bardzo często. Również właśnie w tej formie, co suplementować, żeby dzieci mniej chorowały. Chcę Państwu tutaj pokazać bardzo fajną grafikę. Polecam, żeby sobie zrobić screen, żeby sobie gdzieś to zapisać i sobie jeszcze na spokojnie potem to przeczytać i pooglądać. Tutaj widzą Państwo na środku ten tak zwany talerz zdrowego żywienia. Na połowie tego talerza mamy warzywa i owoce. Na drugiej połowie mamy inne produkty, które tutaj Państwo widzą. To są podstawy zdrowej diety, która jest jednym z filarów prawidłowej odporności, bo od razu mówię, że to pytanie o suplementy, w odpowiedzi suplementów nie ma. Absolutnie żadne gotowe preparaty, jakieś suplementy witaminowe czy inne nie są wskazane u zdrowych dzieci, u zdrowych, to znaczy nie takich, które mają infekcje, tylko u wyjściowo zdrowych, które nie mają jakichś poważnych chorób przewlekłych, poważnych jakichś wad genetycznych, bo u niektórych dzieci oczywiście, które mają wybiórczość jedzenia, jakiś tam jest problem, będzie potrzebna jakaś suplementacja, ale u ogromnej większości dzieci nie będzie. Kilkanaście wirusowych infekcji w roku, kiedy się jest kilkulatkiem, niestety jest normą i nie zmienimy tego żadnymi suplementami, na które wydamy mnóstwo pieniędzy w aptece. Nie, absolutnie. Filarami odporności u dzieci jest zdrowa dieta, którą tutaj Państwu na tej grafice pokazuję. Pozwolę sobie tutaj przeczytać. Należy jeść więcej produktów zbożowych z pełnego ziarna, różnokolorowych warzyw i owoców, nasion roślin strączkowych, ryb, produktów mlecznych, orzechów i nasion. I tutaj, jeżeli chodzi o ilość, widzą Państwo te proporcje na talerzu. Jedz mniej soli, mięsa czerwonego i przetworów mięsnych, cukru i słodzonych napojów, produktów przetworzonych. I tutaj sobie jeszcze pozwolę taką uwagę zrobić, ponieważ było też pytanie nadesłane, że w Polsce jemy za dużo mięsa i czy to może też niekorzystnie wpływać na naszą odporność. Widzą tutaj Państwo na tym talerzu zdrowego żywienia, że mięsa jest na tym talerzu bardzo mało. I jak najbardziej, jeżeli my spożywamy za dużo mięsa, no to albo się to dzieje kosztem innych tych rzeczy, zdrowych, zdrowszych, które powinniśmy jeść w większych ilościach, bo jeżeli jemy więcej mięsa, no to będziemy jeść mniej tych innych jakichś rzeczy z tego talerza. Chyba że chcemy zjeść wszystko z tego talerza zdrowego żywienia i dużą ilość mięsa, no to wtedy znowu może być tak, że jemy za dużo. Także raczej nie bardzo jest opcja, że jemy bardzo dużo mięsa i ta dieta jest prawidłowo zbilansowana, jest różnorodna, jest bogata w te warzywa i owoce, które powinny jej połowę stanowić. Oczywiście są inne powikłania jedzenia dużej ilości mięsa, zwłaszcza czerwonego, zdrowotne. One u dzieci mają mniejsze znaczenie, bo jeszcze dzieci nie mają czasu na rozwój tych powikłań. U nas dorosłych jak najbardziej to znaczenie mają. Wykład był o antybiotykooporności, gdzie ta hodowla zwierząt jest ważnym czynnikiem tworzenia oporności bakterii na różne antybiotyki. Więc myślę, że jeżeli nawet kogoś nie obchodzi dobrostan zwierząt, w jakich one warunkach w wielu tych hodowlach żyją, a potem są zabijane, bo część osób to po prostu nie obchodzi. Część osób też nie obchodzi ta antybiotykooporność, która tutaj na świecie się zwiększa, bo myślą, że to nie ich problem dotyczy. Może nie będą mieć nowotworu i chemioterapii i nie będą się musieli martwić jakimiś zakażeniami. Może nie trafią na OIOM z jakimś poważnym zakażeniem, którego już się nie da niczym zupełnie leczyć. Wiele osób myśli, że ich to nie dotyczy i rzeczywiście wielu osób nie będzie to dotyczyło w ciągu życia, ale może to, że niezdrowa dieta bogata w dużą ilość mięsa jak najbardziej będzie stwarzała zagrożenie dla życia, będzie zwiększała ryzyko niektórych chorób groźnych dla życia. Może taki argument do niektórych osób trafi. I często słyszę w odpowiedzi, że mięso jest smaczne. I powiem Państwu szczerze, ja się oczywiście z tym zgadzam. Też uważam, że mięso jest smaczne. Tak samo jak uważam, że parówki są smaczne, przyznaję się, chociaż parówki to chyba kilometr od tego talerza zdrowego żywienia gdzieś tam leżą. Tak samo uważam, że słodycze są super smaczne, które w ogóle nie powinny być w diecie naszej. No i właśnie, i co z tego, że coś jest smaczne? To nie znaczy, że jest dla nas zdrowe, to nie znaczy, że coś jest dla nas korzystne. Mięso na tym talerzu zdrowego żywienia bardzo małą część zajmuje. Nie powinno być absolutnie jakimś dużym procentowo udziałem diety ani dzieci, ani ludzi dorosłych. Kolejnym filarem tej odporności, którą byśmy chcieli u naszych dzieci budować, pokażę to Państwu znowu, jest piramida żywienia, która jest troszkę wcześniej opublikowana niż ten talerz zdrowego żywienia. Ona mi się bardzo podoba, ponieważ nie dotyczy tylko żywienia, ale pokazuje, że w budowaniu naszej odporności bardzo ważna jest aktywność fizyczna, higiena snu, odpoczynek. To są rzeczy, które również są super ważne i są milion razy ważniejsze niż jakieś suplementy z apteki, jeżeli chodzi o budowanie odporności i naszych dzieci, i nas samych. Czyli aktywność fizyczna, taką, którą dziecko lubi, żeby to nie było tak, że je zmuszamy do czegoś, czego ono nie znosi i potem tą aktywność fizyczną, ten wysiłek czy ten sport kojarzy z jakąś najstraszniejszą, nie wiem, karą i z czymś, czego nie znosi. Niech sobie wybierze coś, co lubi. To nie musi być coś narzuconego przez innych. Na pewno każde dziecko jest w stanie sobie wybrać jakąś aktywność, która będzie mu większą przyjemność sprawiała niż inne i żeby sobie właśnie tą taką, którą lubi, regularnie wykonywał. My oczywiście, co nie jest łatwe, ale powinniśmy dawać przykład naszym dzieciom i również być aktywni, tak jak lubimy, czy chodzić na spacery, czy jeździć na rowerze, czy chodzić z tymi dzieciakami na basen. Coś sobie Państwo na pewno wybiorą takiego, co lubicie mniej albo, nie wiem, najmniej nie lubicie, ale coś takiego, co Wam sprawia również przyjemność i żeby te zdrowe nawyki naszym dzieciom przekazywać. Odpowiednia ilość snu, higiena snu. Znowu, na przykład nastolatki mają z tym problem i też im się nie dziwię, bo nastolatki teraz, jak chodzą do szkoły i chcą jeszcze mieć jakieś, nie wiem, dobre tam wyniki w tej szkole, mają bardzo dużo nauki, mają dużo obowiązków, mają bardzo wcześnie zaczynają lekcje, chociaż już wiemy o tym, że dla nastolatków najlepsze by była pora trochę później, żeby one trochę później wstawały, żeby troszkę inaczej miały ten sen rozłożony. Nie mają za bardzo takich możliwości w większości szkół, więc siedzą do późna, oczywiście też chcą mieć czas na rozrywkę, więc do późna na przykład korzystają z jakichś urządzeń elektronicznych, z telefonów komórkowych, co również niestety mamy już na to
badania, że zmniejsza higienę snu korzystanie z ekranów komputerów czy telefonów komórkowych tuż przed snem. Powinniśmy zachęcać nasze dzieci i również dawać im przykład, żeby jednak ten sen nie był zbyt krótki, żeby jednak nie było tak, że idziemy spać jacyś przebodźcowani. Jest to wszystko trudne, wszystko to, co mówię, jest trudne i zdaję sobie sprawę, że to jest dużo, dużo trudniejsze niż kupienie nawet jakiegoś super drogiego suplementu w aptece, ale właśnie o to chodzi, że nie damy rady zbudować tej odporności na skróty, bo odporność się buduje zdrowym trybem życia. Niestety, aktywność fizyczna, odpoczynek, odpowiednia ilość snu, zdrowa dieta, a nie jakieś suplementy z apteki. Oczywiście u nas jest zalecane suplementowanie witaminy D w miesiącach, kiedy nie mamy słońca, my mamy mnóstwo miesięcy, kiedy nie mamy odpowiedniej ilości słońca i rzeczywiście w tych miesiącach bez słońca jest zalecana suplementacja witaminy D i u dzieci, i u dorosłych. Oczywiście nawet możemy ją suplementować w te miesiące słoneczne, też się tam nic złego z tego nie stanie, w odpowiednich zaleconych dawkach, które Wam poda Wasz lekarz. Tam jest, w zależności od wieku dziecka, od masy ciała, dobieramy taką dawkę. I jest u osób, które są na diecie roślinnej, wskazanie do suplementacji witaminy B12. No bo tej witaminy rzeczywiście brakuje w takiej diecie złożonej wyłącznie z roślin. I jak widzicie, nie ma tych suplementacji dużo. U ogólnie zdrowych dzieci bez chorób przewlekłych, bez jakichś wad metabolicznych, bez jakichś dużych problemów z dietą, z karmieniem, nie ma dużo tej suplementacji. I chciałabym, żeby to wybrzmiało. Wiem, że to pytanie, na to pytanie długo odpowiadam, ale to jest pytanie bardzo często zadawane. Chcę, żeby to wybrzmiało. Absolutnie nie muszą Państwo wydawać pieniędzy na jakieś mnóstwo dziwnych suplementów z apteki, a niestety powinni Państwo nad zdrowym trybem życia, czyli codziennie pracować nad tą odpornością i u naszych dzieci, i u nas dorosłych, żeby również dawać im przykład i budować razem z nimi te zdrowe nawyki. Nie jest to proste i za siebie trzymam kciuki i za Państwa.
Czy wraz ze wzrostem rozwoju medycyny jest możliwość, że antybiotyki będą rozwijane i nadal będą skuteczne w zwalczaniu chorób?
I na koniec pytanie, na które wiem, że już odpowiedziałam w wykładzie, ale chciałabym, żeby ono wybrzmiało, żeby ono było zakończeniem tej naszej dzisiejszej całej rozmowy. Czy jest tak, że my jako geniusze, najwspanialszy gatunek, ludzie, będziemy sobie wytwarzać te antybiotyki na bieżąco i co z tego, że bakterie będą sobie płodność wytwarzać, my będziemy coraz lepsze leki stosować i będziemy i tak umieć skutecznie z tymi bakteriami walczyć. Tak jak Państwu mówiłam, niestety nie jest tak. Prace nad nowymi antybiotykami cały czas trwają, ale na razie wydaje się, że wcale nie będą to nowe antybiotyki skuteczne na te wszystkie rodzaje oporności, które bakterie już sobie umieją wytwarzać. Więc musimy szanować to, co mamy, a mamy wspaniałe leki, te antybiotyki, którymi dysponujemy, są naprawdę super skuteczne w większości przypadków. Dopiero niecałe 100 lat możemy się cieszyć ich skutkami i tym, jak wspaniale sobie radzą z chorobami bakteryjnymi, bo na razie mamy te rodzaje, które mamy i wcale się nie zapowiada, żeby jakieś super nowe wkrótce były. Dlatego ten problem antybiotykooporności jest bardzo ważny, dlatego mi bardzo zależało, żeby właśnie o tym Państwu opowiedzieć i bardzo się cieszę, że nasi organizatorzy się na ten temat zgodzili. I zachęcam Państwa do wdrażania w swoim otoczeniu, w swoim życiu tych prostych metod, które każdy z nas może tutaj robić, żeby o antybiotyki dbać. Dziękuję bardzo za uwagę.
To był podcast Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastyfsis.pl, a wersje wideo na kanale FSIS na YouTube.